Serdecznie witamy na naszej wycieczce po Jaworzu. Proszę wyjść z punktu informacji turystycznej. Stańmy tyłem do punktu informacji turystycznej. Przed nami znajduje się budynek amfiteatru. Obejdźmy go tak, żeby mieć go z prawej strony. Udajemy się na widownię amfiteatru. Niewielkie Jaworze możemy przyrównać do takiego właśnie amfiteatru. Jego tłem są ciemniejące lasami góry Beskidu Śląskiego. Widownią domy, pola i ogrody Jaworza. Sceną historia tej starej miejscowości z ważnym wątkiem modnego kurortu. Usiądźmy na chwilę na jednej z ławek przed amfiteatrem i posłuchajmy. Amfiteatr przywołuje na myśl muzykę, taniec, zabawę. I rzeczywiście, tutaj bawią się mieszkańcy Jaworza i turyści podczas licznych świąt. Ja zwrócę jednak Państwa uwagę na najbliższe nasze sąsiedztwo. Szumią nam stare dęby, lipy, jawory. To obrzeża pięknego parku, pielęgnowanego od wielu stuleci. Rosną w nim dziesiątki gatunków drzew i krzewów. Na jego drugim końcu znajduje się pałac, w którym mieszkali gospodarze parku i całego Jaworza. Baronowie Saint-Genois, bo tak egzotyczne nazwisko nosili, stworzyli tutaj uzdrowisko. Wkrótce o tym opowiem. Proszę teraz obejść budynek amfiteatru tak, żeby mieć go z lewej strony, a następnie skierować się przez mostek w głąb parku. Proszę sobie to wyobrazić. Na ścieżce przed ponad 100 laty pan w czarnym surducie, pani w kremowej sukni i z nieodłączną parasolką w ręce. Jak zdrowie szanownej pani hrabiny, pan uchyla cylindra. Dziękuję, a pana radcy z wdziękiem skłania głowę pani. Za mostkiem proszę skierować się w lewo do alejki widocznej między drzewami. Taka rozmowa była możliwa 150 lat temu. W 1862 roku uznano Jaworze za kurort. Ale żeby do tego doszło, hrabiostwo musieli dołożyć wielu starań, wybudować obiekty kuracyjne, zapewnić surowce lecznicze, zagwarantować opiekę lekarza. Po przejściu nad strugą proszę skręcić w prawo, kierując się czarnymi znakami na drzewach. Kiedy Państwo będą spacerować prosto przed siebie, ja powrócę do opowieści o powstaniu uzdrowiska. Jak już wspomniałem, kurort został założony przez rodzinę Saint-Genois d'Anocourt. Jeden z jej przedstawicieli przybył na Śląsk Cieszyński w połowie XVII wieku. Na pomysł urządzenia uzdrowiska nie wpadli od razu. Gospodarzyli w Jaworzu już dobre 50 lat, zanim Filip Ernest wraz ze swym ojcem Maurycym weszli w ten interes. Jak się do tego zabrali? Rozległy park mieli gotowy, ich własny, przypałacowy. Dla gości zbudowali dom kuracyjny. Wyremontowali też zbędne pomieszczenia przypałacowe i urządzili w nich pokoje gościnne. Wynajęli nawet pokoje w domach prywatnych. Otwarli też wytworną restaurację. Czyli baza była gotowa. Trzeba było pomyśleć, czym leczyć. Słońce było. Czyste powietrze było. Postawili więc na dokonującą cudów, jak wówczas powszechnie wierzono, żentyce. Zapytają Państwo, cóż to jest żentyca? To serwatka mleka owczego. Twierdzono, że wzmacnia organizm i leczy choroby układu pokarmowego. Saint-Genois, żeby nie mieć problemów z brakiem żentycy, zajęli się pasterstwem. Wiadomo, nie osobiście. Spośród miejscowych górali najęli baców i na stokach Góry Błatniej, która wznosi się nad Jaworzem, rozpoczęli hodowlę owiec. Jaki był efekt tych przygotowań? W pierwszym roku do Jaworza zjechało 146 kuracjuszy. Z zachowanych w archiwach dokumentów wiemy, że pierwsi pacjenci pochodzili ze Śląska, austriackiego i pruskiego, nieodległej Galicji i Moraw, ale także z terenu zaboru rosyjskiego, a nawet Dolnej Austrii. Z jakich schorzeń chcieli się oni w Jaworzu wyleczyć? Zdrowia szukali tutaj zagrożeni będącą wtedy prawdziwą plagą gruźlicą, cierpiący na problemy trawienne, skórne czy artretyzm. Oczywiście nie samą żentycą ich leczono. Oferowano ponadto czyste powietrze, kąpiele zaprawione świerkowym igliwiem czy kurację borowinową. Ja tu gadu gadu, a doszliśmy już do kościoła. Proszę wejść na plac kościelny. Następnie proszę obejść budynek tak, żeby mieć go z lewej strony i przystanąć przed fasadą. A ja pozwolę sobie jeszcze dokończyć historię uzdrowiska. Z jakich schorzeń chcieli się pacjenci w Jaworzu wyleczyć? Zdrowia szukali tutaj zagrożeni będącą wtedy prawdziwą plagą gruźlicą oraz cierpiący na problemy trawienne, skórne czy atretyzm. Oczywiście nie samą żentycą ich leczono. Oferowano ponadto czyste powietrze, kąpiele zaprawione świerkowym igliwiem czy kurację borowinową. Tyle o uzdrowisku. Czas na historię tej ładnej świątyni. Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem opatrzności Bożej ufundował w 1802 roku baron Arnold Saint-Genois. Był on pierwszym z rodu właścicielem Jaworza i, trzeba przyznać, pokazał gest. Budynek wzniesiono w stylu klasycystycznym. Cóż to znaczy? Że nawiązuje do wzorów antycznej Grecji i Rzymu. W Jaworzu efekt jest bardzo udany. Z zewnątrz wzrok przyciąga centralnie usytuowana wieża. Zwieńczona jest piękną kopułą. Tutaj krótka dygresja. Wieże doceniają też sowy płomykówki. Gnieżdżą się w niej od lat. W środku świątyni przyjrzeć się można kolorowym witrażom. Pochodzą z XIX i początków XX wieku. Przedstawiają m.in. świętą Barbarę i świętego Henryka. Po drugiej stronie kościoła znajduje się cmentarz. Na nim m.in. kwatera rodu Saint-Genois. Po dotarciu przed front świątyni proszę stanąć tyłem do wejścia do niej. Pójdziemy alejką prosto. Proszę spojrzeć w prawo. Pomiędzy drzewami dostrzegą Państwo jasne ściany pałacu. To wspomniana już siedziba rodziny Saint-Genois. W tym miejscu warto o tym utytułowanym rodzie powiedzieć kilka słów więcej. Wywodzili się z terenów dzisiejszej Belgii. Ich historia sięga odległego średniowiecza, czasów wypraw krzyżowych. W XVII wieku otrzymali arystokratyczny tytuł baronów. Wtedy też pierwszy Saint-Genois przybył na tereny księstwa cieszyńskiego. Wkrótce w ich posiadaniu były majątki na Śląsku, na Morawach, a także w Galicji, gdzie posiadali Maków Podhalański. Przypominam, idziemy cały czas alejką w dół. Na przełomie XVIII i XIX wieku Jaworze stało się główną siedzibą rodu Saint-Genois. Tak w 1804 roku opisywał miejscowość skrupulatny kronikarz. Znajduje się tu pański zamek z ozdobnym parkiem i cieplarnią. Dwa dwory, dwa młyny, jeden tartak, jedna cegielnia, jeden piec wapienny, jeden łom kamienia wapiennego, jeden kamieniołom, dwie kuźnie, jedna gospoda przy szosie cesarskiej, ważelnia piwa, gorzelnia. Wspomniany zamek, a właściwie okazały piętrowy pałac, zbudowali Saint-Genois w 1793 roku. Styl oczywiście klasycystyczny. Niestety można go obejrzeć tylko zza ogrodzenia. Mieści się w nim bowiem młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Po sąsiedzku stoi też już wspomniany piętrowy Kurhaus. To po niemiecku po prostu dom zdrojowy. Przypominam, że idziemy prosto. Za chwilę dostrzegą Państwo pomnik po lewej stronie alejki. Jaworze, jako pierwsza miejscowość na Śląsku, uczciła pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. już w 1931 roku. Inicjatorem budowy był działacz patriotyczny i aptekarz Jan Boziewicz. Proszę iść cały czas prosto. Po lewej stronie mijamy willę Sanitas. Pochodzi ona z drugiej połowy XIX wieku. Przed laty również pełniła rolę sanatorium. Proszę iść prosto i wypatrywać hrabiego Maurycego Saint-Genoa. O, siedzi, odwrócony plecami, na ławce przed nami. To naturalnie tylko pomnik. Elegancko ubrany, odpoczywa na ławeczce. Patrzy na centrum ukochanego jaworza i uwiecznia je na akwareli. Tabliczka obok przypomina, że uzdrowisko założył, aby polepszyć byt tutejszych mieszkańców. Żegnamy się z hrabią, odwracamy się i prawą stroną ulicy idziemy do przejścia dla pieszych. Dalej kierujemy się pod pomnik na środku placu. Pomnik ofiar faszyzmu postawiono w 1946 roku. Na tablicach umieszczono 59 nazwisk zamordowanych tu osób. 19 spośród nich było jaworzanami. Pozostali to mieszkańcy pobliskich miejscowości. W sumie w Jaworzu jest kilkanaście miejsc pamięci. Przypominają one, jak łatwo w XX wieku szafowano ludzką krwią. Upamiętnia się więc ofiary Katynia i niemieckich obozów, czerwonoarmistów czy poległych podczas I wojny światowej. Wróćmy teraz do przejścia dla pieszych. Przy drodze głównej skierujemy się w lewo, w stronę widocznego między drzewami Jasnego Kościoła. Powróćmy jednak do opowieści o uzdrowisku. Opowiem Państwu o kolejnych czasach świetności kurortu. Był to efekt pracy wywodzących się z Krakowa lekarzy o nazwisku Czop. Pierwszego z nich, Zygmunta, zatrudnił jeszcze hrabia Saint-Genoa. Syn Zygmunta, dr Jerzy Czop, przejął więc uznaną już markę i ją rozwinął. I to mimo problemów ze strony nowego właściciela Jaworza, hrabiego Larisza, który na początku ubiegłego stulecia chciał nawet zlikwidować Zdrój. W okresie międzywojennym dr Czop wyprowadził Jaworze na szerokie wody. Leczono tu sercowców i żołądkowców, ludzi znerwicowanych i z chorobami układu oddechowego. Wciąż stosowano żentyce i okłady borowinowe. Ponadto kuracjusze mieli do wyboru hydroterapię oraz kąpiele mineralne i igliwiowe. W Jaworzu kurowali się popularni pisarze – Maria Dąbrowska, Jan Parandowski czy Julian Tuwim. Maria Dąbrowska właśnie podczas pobytu w Jaworzu napisała duże fragmenty swej najwybitniejszej powieści zatytułowanej Noce i dnie. Rozpropagowała też wśród mieszkańców Warszawy swoistą modę na pobyty w Jaworzu. W tym czasie wybudowali sobie tutaj willę znaczący politycy, chociażby premier Janusz Jędrzejewicz czy wojewoda wileński Henryk Jan Józewski. Powinni się Państwo zbliżać do kościoła. Proszę skręcić w jego stronę. Tak zasłużeni dla uzdrowiska Czopowie spoczęli w Jaworzu, przy kościele, do którego się Państwo zbliżają. To świątynia ewangelicka. Proszę zatem posłuchać o tutejszych wyznawcach luteranizmu. Pojawili się w Jaworzu już w XVI wieku. Wkrótce stali się większością. W stuleciu następnym spotkali się z prześladowaniami. Odebrano im nawet świątynię. Musieli się spotykać potajemnie. Modlili się więc w lesie na stoku Góry Wysokie, niedaleko stąd. Swobodniej mogli odetchnąć dopiero pod koniec XVIII wieku. Pozwolono im zbudować kościół. Jego fundatorami zostali ówcześni właściciele Jaworza, hrabiowie Laszowscy. Po dojściu do kościoła proszę na chwilę przystanąć przed fasadą, przy wieży. Budynek świątyni udało się wznieść już w 1786 roku. Znacznie go przebudowano kilkadziesiąt lat później. Wierni dostali wtedy pozwolenie na wymurowanie wieży, dostawiono więc ją do nawy. Pod koniec XIX wieku przy świątyni ulokowano ewangelicki cmentarz. Można na nim odszukać wiele pamiątkowych krzyży. Jak wielu protestantom służył ten kościół? Do ciekawej sytuacji doszło w 1900 roku. W spisie ludności wykazano, że ewangelików i katolików było równo po 49,2%. No, prawie równo, bo tych pierwszych było 1127, czyli o jedną osobę więcej. Proszę teraz stanąć tak, żeby fasadę kościoła mieć po lewej stronie. Pójdziemy alejką prosto. Po lewej będziemy mijać bloki mieszkalne, a po prawej szkołę. Na zakończenie naszej wycieczki zaproszę Państwa na dłuższy spacer. Tylko dla chętnych. To podejście pod wzgórze Goruszka, po którego stoku zresztą idziemy. Aby tam dotrzeć, należy na końcu tej uliczki za znakami drogowymi skręcić w prawo. Droga powiedzie nas w górę. Po prawej stronie będziemy mijać budynek szkoły. Następnie dojdziemy do lasku i dalej na wzgórze. Na jego szczyt romantyczne i rozważne towarzystwo chodziło już pod koniec XVIII wieku. Dla nich postawiono tam tak zwaną glorietę. To taka świątynia dumania, altana podtrzymywana przez antyczne kolumny. Po co ta glorieta? Żeby z melancholią podziwiać okoliczne widoki i oddać się poetycznym marzeniom w szumie tylko tu tak licznie rosnących sosen czarnych. Zachęcam do kontynuowania spaceru, a ja już pożegnam Państwa słowami wspaniałego pisarza Melchiora Wańkowicza. Nie zapomnę tej cichej przystani wśród gór, w krainie roześmianej jarzącymi południami. Dziękujemy Państwu za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji turystycznej. Życzę udanego pobytu w naszej miejscowości.